Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Audycja Trudne Sprawy, Liceum Salezjańskiego z Wrocławia i ksiądz Jerzy Babiak. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Witam Państwa wraz z młodzieżą naszej szkoły, tak więc z Karoliną.
Dobry wieczór.
Tak, trzecia klasa i pierwsza klasa, także Karolina.
Szczęść Boże.
I Michał również z pierwszej klasy.
Dobry wieczór.
Temat, który dzisiaj poruszamy, jest tematem bliskim tego, co nas czeka. Już w przyszłą niedzielę będziemy mieli możliwość uczestniczenia w wyborach parlamentarnych i każdy z nas, pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, będzie miał ten przywilej oddania głosu na wybraną przez siebie osobę. Chcemy rozmawiać o wyborach i chcemy postawić, tak jak zwykle, zarówno sobie, jak i Państwu pytanie, czy dla katolika udział w wyborach jest obowiązkowy. Czy jest to nasz obowiązek? Czy jest to obowiązek katolików? Jak się okazuje, jak przyglądamy się z niepokojem sondażom, którym można wierzyć, ale nie trzeba, jednak grupa osób, które twierdzą, że nie pójdą na wybory, jest strasznie duża. Pozostańcie razem z nami i dzisiaj tego wieczoru rozmawiajmy na ten temat, poszukując odpowiedzi, czy rzeczywiście powinniśmy pójść głosować, czy też nie. Możemy dzwonić do radia, możemy pisać na nasz portal internetowy, na stronie Facebook, wpisując Trudne Sprawy, tam można komentować, wpisywać swoje myśli i do Radia Rodzina można dzwonić na numer 71 322 20 22 322 20 22, a także SMS-y 608-51-4156, 608-51-4156 i najlepiej na Facebooka. Pozostańcie razem z nami. Temat tego wieczoru: czy dla katolika udział w wyborach jest obowiązkowy?
Dlatego nie pytaj.
Tak, zapomnieliśmy przywitać wszystkich studentów, którzy dotarli, bo nasza pierwsza audycja, która miała miejsce 2 tygodnie temu, jeszcze nie mogła dotrzeć do tych, którzy dotarli do Wrocławia, bo już są studenci. Was bardzo serdecznie witamy, zapraszamy do naszej audycji Trudne Sprawy. Pozostańcie z nami i jak najbardziej wypowiadajcie się, bo wasze głosy są niezmiernie ważne i na pewno ciekawe, na pewno bardzo kreatywne. Tego wieczoru mówimy o wyborach. Czy dla katolika udział w wyborach jest obowiązkowy? Być może niektórzy z was słuchających dzisiejszą audycję ma ogromne wątpliwości, a może nawet i zniechęcenie. Jak się okazuje, dzisiejsze badania SMG KRC przynoszą taką informację, że szacowana frekwencja na wyborach, gdyby one odbywały się dzisiaj, wyniosłaby zaledwie 47%. Zadajemy sobie pytanie, co z pozostałą częścią naszej polskiej społeczności, co z grupą 53% polskich obywateli, którzy także w kraju demokratycznym powinni oddać już za tydzień swój głos. Od 21 lat cieszymy się demokracją i od 21 lat możemy brać udział w wolnych wyborach, wyborach, które nie każą nam iść i głosować na niby, ale mamy duże zaufanie, niemalże pełne zaufanie do tego, że te wybory są uczciwe i sprawiedliwe. Jednakże duża grupa Polaków dzisiaj czuje zniechęcenie, jest wycofana. W tej grupie na pewno są tacy, którzy w ogóle nie zamierzają pójść, ale także i są tacy, którzy jeszcze się zastanawiają, dlaczego tak jest.
Ja myślę, że to jest zdecydowanie niedobra sytuacja i że to znaczy, że tak naprawdę tylko 47% naszego społeczeństwa poczuwa się do jakichkolwiek obywatelskich, podstawowych obywatelskich obowiązków i myślę, że w takim układzie tylko 47% ludzi ma prawo oczekiwać czegokolwiek od późniejszej władzy. A dlaczego tak jest? Myślę, że tak naprawdę nie wiem. Myślę, że to może zależy od mentalności ludzi, może od historii, w jakiej wyrośliśmy. Myślę, że no, mam nadzieję, że to ulegnie zmianie.
No właśnie, tu Karolina wspomniała o historii i kiedyś no, chodziliśmy, a właściwie nie chodziliśmy na wybory z zasady, bo wiedzieliśmy, że te wybory i tak są ukartowane i są sztuczne. Nie są to wybory sprawiedliwe i człowiek unikał. Czy to nie jest przypadkiem dzisiaj tak, że to gdzieś w podświadomości ludzkiej istnieje? I człowiek sobie myśli, że nie pójście na wybory jest czymś również szlachetnym, nawet i dobrym. A wiemy, że udział w wyborach jest, w głosowaniu jest czymś niezmiernie szlachetnym, bo wybory właśnie są doskonałą recenzją obecnych posłów i promocją nowych, tych, którym chcemy na nowo zaufać. Dlaczego jeszcze taka grupa osób pojawia się w polskiej społeczności? Grupa osób, która nie chce pójść na wybory, czy grupa osób, która jest zniechęcona?
Może być też tak, gdyż czujemy się właśnie obojętni własnemu państwu i uważamy, że skoro my nie pójdziemy, to się nic nie stanie. I skoro tak pomyśli te 53%, no to właśnie kończy się tymi 47%.
No właśnie tutaj widać, jak bardzo nasza demokracja jeszcze nie jest dojrzała. I właśnie myślę, że ludzie tak sądzą, że ich głos nic nie da, że nie mają bezpośredniego wpływu na władzę, a tak naprawdę to nie jest do końca prawda.
To nie jest prawda, bo nieoddanie głosu jest także i wyborem, trzeba powiedzieć. Niestety wyborem tych ugrupowań czy tych partii, na które wtedy właśnie nie mamy wpływu. Kiedy podejdziemy do urny i wrzucimy nasz głos, to wtedy dopiero staniemy się tymi, którzy zadecydują o tym, jak będzie wyglądał przyszły kształt, przyszły charakter Polski i jak Polska będzie się rozwijała, jak będzie wyglądała. Kiedy czytamy dokumenty Kościoła, to możemy ze zdumieniem odczytywać to, że katolicy mają obowiązek, i to trzeba podkreślić, mają obowiązek uczestniczenia w wyborach. Także jeżeli jesteśmy katolikami i zakładamy nie pójść za tydzień na wybory, to staniemy w opozycji z nauczaniem Kościoła, więcej z nauczaniem Chrystusa, który, przypominamy sobie karty Ewangelii, który mówił, że trzeba Bogu oddać to, co boskie, a Cezarowi oddać to, co jest cesarskie. Posłuchajmy SMS-a, który też wkomponowuje się bardzo pięknie w treść naszych rozmów. Oczywiście, że jest to obowiązek. Kto czuje się odpowiedzialny za ojczyznę, to tak jak nasi dziadkowie walczyli o wolność, tak my o prawa, o wartości. Taki SMS, jest to obowiązek, i ktoś tutaj dokonuje porównania, nie wiemy kto to napisał, do walki o wolność.
Tak, bo patriotyzm w różnych jakby latach ma różne oblicza i teraz nasz patriotyzm powinien polegać na tym, że uczciwie płacimy podatki, że uczymy nasze dzieci patriotyzmu, ale także na tym, żeby pójść na wybory. Myślę, że też przede wszystkim na tym.
To jest właśnie taki inny patriotyzm, inna forma. Forma pokojowa, forma jak najbardziej dostępna i możliwa, i cieszy nas to na pewno, że te wybory przynoszą taką możliwość, zdecydowanie większą możliwość głosowania osób żyjących poza granicami Polski, ale także i osób niepełnosprawnych, bo faktycznie wiele takich udogodnień w tym roku będzie danych osobom niepełnosprawnym czy żyjących poza granicą Polski.
Tak, jeszcze chciałem powiedzieć, że nie do końca, znaczy jeszcze ma znaczenie, w jaki sposób oddajemy ten głos. Czy to będzie głos oddany z obowiązku właśnie, że chcemy pójść na wybory i oddać głos na daną partię, ale ten głos będzie jakby, no, zakreślimy po prostu, nie wiem, losowo dane kratki, czy też oddamy ten głos jakby z myślą, że tak, chciałem głosować na tą partię i jeśli ona wygra, to będę z tego zadowolony.
No tak, myślę, że na pewno ważny jest świadomy wybór. Myślę, że każdy powinien zapoznać się z programem wszystkich partii, z ich wartościami, z tym, co reprezentują. I nie tylko opierać się na takich populistycznych hasłach, ale też wiedzieć jakby, co naprawdę mają jakby w swojej ofercie.
Wrócimy zaraz do umiejętności wybierania, ale teraz jeszcze podkreślmy to, co zaczęliśmy już omawiać, o tym obowiązku, katolickim obowiązku uczestniczenia w wyborach. Posłuchajcie tych słów i powiecie, czy one wam się podobają. Już w 1946 roku, zaraz po wojnie, kiedy w Polsce jawiła się perspektywa systemu socjalistycznego, biskupi polscy przed wyborami 3 kwietnia opublikowali list, w którym napisali bardzo otwarcie: katolicy mają obowiązek zarówno obywatelski, jak i narodowy wziąć udział w wyborach. Mają obowiązek. I to była sytuacja polityczna w Polsce, bardzo wyjątkowa. Sytuacja, która z jednej strony była umiejscowiona w okresie wolności, kiedy nie było już II wojny światowej, kiedy okupanci odeszli, ale kiedy pojawił się nowy okupant w postaci Związku Socjalistycznego, Związku Republik Radzieckich, i kiedy właśnie można było wybierać. Katolicy mają obowiązek obywatelski, jak i narodowy, wziąć udział w wyborach. A Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, to jest dokument Soboru Watykańskiego II, bardzo wyraźnie zaznacza: niech więc wszyscy obywatele pamiętają o swoim prawie i obowiązku brania udziału w wolnych wyborach na pożytek dobra wspólnego. Niech wszyscy pamiętają o obowiązku brania udziału w wolnych wyborach na pożytek dobra wspólnego. I co mogą myśleć dzisiaj teraz ci katolicy, którzy nie chcą iść na wybory? Proszę bardzo, Kościół podkreśla mocno, że jest to naszym obowiązkiem. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy mamy swoją partię, czy też nie mamy swojej partii? Mamy w wyborach wziąć udział.
Ja myślę, że tacy katolicy, szczerze mówiąc, powinni się wstydzić. I jak najbardziej jest to obowiązek. Ja nie widzę żadnego usprawiedliwienia dla osób, które nie idą na wybory, bo tak naprawdę moim zdaniem to jest jakby może nieprzestrzeganie głównych praw tak naprawdę. Ja wiem, że my mamy różne prawa, mamy różne oczekiwania wobec władzy, ale skoro sami nie realizujemy tych podstawowych obowiązków, to nie sądzę, że powinniśmy czegokolwiek oczekiwać od władzy.
Proszę zauważyć, jak Kościół bardzo mądrze wpisuje się w życie społeczne. Nasza religia, religia katolicka, nie jest religią antyspołeczną. My nie żyjemy na obrzeżach miast, nie żyjemy poza szpitalami, poza szkołami, poza rynkiem naszego miasta. My jesteśmy obecni w każdej sferze społecznej i także Kościół katolicki jest obecny w sferze polityki, a więc tej myśli, tych poglądów, które kreują, stwarzają aktualne życie tej wielkiej społeczności, jaką jest nasza ojczyzna. I dlatego to podkreślenie o obowiązku wydaje się być czymś niezmiernie ważnym. Karolina powiedziała tutaj o tym, że trzeba się wstydzić. Myślę, że są to jak najbardziej dobre słowa. José María Escrivá, święty, założyciel Opus Dei, ten człowiek, który w Hiszpanii przed II wojną światową żył w bardzo trudnym okresie, kiedy w Hiszpanii toczyła się wojna domowa i kiedy Kościół katolicki był dosłownie wprost atakowany i kiedy księża i siostry zakonne i świeccy katolicy ginęli. Niestety ten święty człowiek mówił tak: masz obowiązek być przykładem we wszystkich dziedzinach życia, również jako obywatel, w wypełnianiu praw zwróconych ku wspólnemu dobru. Masz obowiązek być przykładem w dziedzinach życia, również jako obywatel, czyli jako ten, który należy do danej społeczności, danego kraju, jakiegoś kraju, i mamy dawać przykład, a więc nie być tym, który się chowa, który mówi nie wiem, nie chcę, nie pójdę, jestem zdenerwowany, bo tutaj moglibyśmy odczytywać bardzo różne postawy niedojrzałe, ale mamy być przykładem. Zatem rodzi się pytanie, jak w tegorocznych wyborach parlamentarnych 2011 być przykładem? Jako katolicy mamy obowiązek pójść na wybory. A co wtedy, kiedy żadna z partii nie spełnia oczekiwań, w pełni oczekiwań moralnych, etycznych Kościoła? Pozostańcie razem z nami i rozmawiamy o tym, co nas czeka już niebawem, o wyborach parlamentarnych, zadając sobie pytanie o obowiązek udziału w tych wyborach i o to, jak najlepiej oddać głos, do którego jako katolicy jesteśmy zobowiązani.
Jaki jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepą skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ścianę, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem byli i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu? Czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ścianę, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. twarz ukryjesz za zasłoną flagi transparentów. Ile lat będziesz mi przypominać, rozpędzony burzą wrak okrętu. Tą litanią się do ciebie modlę. Bardzo bliska jesteś i daleka, ale jest coś takiego w tobie, że pomimo wszystko wierzę, czekam. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jak jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepo skierujesz ulicę, ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę. Jak jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepo skierujesz ulicę.
Tak, był to Leszek Wójtowicz, Moja litania. Także pieśń, która dotyczyła ojczyzny, dotyczyła problemów, które są w ojczyźnie, a nasza ojczyzna Polska to aktualnie ojczyzna przed wyborami, które stają się możliwością, okazją, jak najbardziej okazją, tak jak przed chwilą tutaj rozmawialiśmy, Karolina powiedziała więcej, jest to nasze prawo. Prawo, którego niejednokrotnie w Polsce nie mieliśmy, aby wybierać. Kiedy Polska była w niewoli, to takich praw nie było. Dzisiaj mamy to prawo i z tego powinniśmy się cieszyć i z tego prawa powinniśmy jak najbardziej korzystać. Zapraszamy do włączania się w tę audycję. Numer telefonu do Radia Rodzina do Wrocławia 71 322 20 22, 71 322 20 22, także Facebook Trudne Sprawy. Wpisując te dwa słowa odnajdziemy temat audycji i tam możemy komentować, dzielić się swoimi poglądami i swoimi przemyśleniami. I SMS-y 608-514-156, 608-514-156, zapraszamy do włączenia się w tę audycję. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II, Christis Fideles Laici, o powołaniu i misji świeckich w Kościele, również zwraca uwagę na to, że katolicy mają prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce. Dotyczy wszystkich i każdego. Ten obowiązek i to prawo dotyczy wszystkich i każdego. I dlatego zwracamy na to uwagę i chyba chcemy zachęcić, tak? Chcemy zachęcić do pozostawienia jakichś swoich stereotypów, uprzedzeń, do przyjmowania postawy dziecka tupiącego w podłogę i mówiącego: nie ma tutaj nic dobrego, wszystko jest złe. Chcemy zachęcić do tego, aby wybierać, aby pójść na wybory, które są przywilejem, prawem, a tak jak słyszymy, zgodnie z nauką Kościoła, jest to także nasz obowiązek. Jeżeli mamy wybierać, to co zrobić, aby wybrać najlepiej? Jak najlepiej spełnić ten obowiązek, który jest przed nami?
Myślę, że na początek właśnie, jak powiedziała koleżanka na początku, trzeba przyjrzeć się ofertom partii wybieranych przez nas, albo które nam podkładają właśnie pomysły i reklamują, i czy sprawdzić, czy te partie są jednak w stanie dotrzymać tych obietnic już po wyborach. Mhm.
Myślę, że nie należy tutaj właśnie zwracać uwagi zbytnio na takie populistyczne hasła, które zazwyczaj w ogóle nie są spełniane, tylko naprawdę świadomie do tego podejść, dokładnie zapoznać się z programem, dokładnie zapoznać się z osiągnięciami partii, z ludźmi, którzy w niej są, i myślę, że wtedy ten wybór będzie świadomy i naprawdę dobry.
Ostatni numer gościa niedzielnego przynosi nam właśnie taką możliwość. To jest oczywiście jakiś niewielki fragment, dwie strony poświęcone takiemu porównaniu poszczególnych poglądów partii politycznych. Te poglądy są w kolumnach ustawione obok siebie. Kiedy otwieramy takie strony, to widzimy przynajmniej niektóre poglądy tych partii i możemy z nimi się zapoznać. Ja chciałbym zwrócić też przy tej okazji uwagę na to, że Kościół nie utożsamia się z żadną partią polityczną, a przynajmniej nie powinien tego czynić. O tym mówią dokumenty Kościoła, o tym mówił Jan Paweł II niejednokrotnie, kiedy na przykład przemawiał w 93 roku do Polaków w roku wyborów parlamentarnych. Mówił wtedy tak: Kościół nie jest partią polityczną i nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. To jest bardzo ważne. Ale Kościół ma prawo dawać takie światło, nawet obowiązek, dawać taką myśl, takie podpowiedzi, która partia polityczna jest taka czy inna. Kościół ma prawo mówić, ma prawo oceniać i ma prawo też dokonywać pewnej analizy. A co najważniejsze, to my w Kościele mamy takie prawo. Rozmawiamy tego wieczoru o wyborach parlamentarnych i zastanawiamy się, jak najlepiej dokonać wyboru tej partii, tego ugrupowania, które już te wybory będą już za chwilę, stąd zastanawiajmy się razem i piszmy na Facebooku Trudne Sprawy, piszmy swoje komentarze, ale także i zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 2022. Powiedzieliśmy, że należy na pewno zgłębić to, jaka partia jest, jaki jest pogląd tej partii, co jeszcze może nam pomóc w takim dojrzałym wyborze, w takim wyborze, który będzie na pewno jak najlepszy. Doskonałym narzędziem dzisiaj jest dla nas internet. Jest możliwość zapoznania się z programem danej partii. To nie są te czasy, które były jeszcze nie tak dawno, kiedy nie mogliśmy bezpośrednio dotrzeć w dowolnej chwili do programu politycznego danej partii. Dzisiaj możemy to zrobić od ręki, natychmiast możemy przeczytać. Dlatego wydaje mi się, że tym bardziej nie powinniśmy czuć się zniechęceni i czuć się jakoś wycofani, jeżeli chodzi o udział w wyborach parlamentarnych. Co jeszcze zrobić, aby dobrze dokonać wyboru? Czym się posłużyć? Jaką postawę przyjąć?
Myślę, że należy też jak najbardziej śledzić jakieś życie polityczne, to czy politycy naprawdę spełniają to, co obiecali, jakie są ich zachowania względem siebie, względem wyborców. I myślę, że wtedy to wszystko da nam taki bardzo ładny obraz i będziemy mogli świadomie dokonać wyboru. Trzeba też pamiętać, że jeśli wybieramy jakąś partię, to poniekąd utożsamiamy się z jej poglądami, więc powinien to być naprawdę świadomy wybór.
Otrzymaliśmy kolejnego SMS-a. Tylko strusie chowają głowy w piasek. Katolik jest odważny i zainteresowany wyborami. To my decydujemy, jaka będzie nasza Polska. Podpisał się słuchacz. No właśnie.
Myślę, że tutaj ten słuchacz poruszył bardzo ważny problem. Mianowicie powinniśmy wierzyć, że my mamy naprawdę realny wpływ na politykę i naprawdę realny wpływ, kto będzie nami rządził. Nie powinniśmy z tej szansy rezygnować. Jak już powiedziałam, prawo wyborcze nie jest naszym obowiązkiem, tylko właśnie jest tym prawem. Czyli powinniśmy się z tego cieszyć. To jest tak naprawdę piękne, że my mamy realny na to wpływ.
Może być też tak, że już po wyborach zdarza się często, że przez jakiś czas narzekamy właśnie na dany wybór, chociaż wcale nie głosowaliśmy, co jest kompletnie bez sensu, można powiedzieć, bo skoro nie głosowaliśmy, to nie możemy świadomie powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby wybór innych nie wszedł w życie, bo my mogliśmy na przykład właśnie zadecydować, czy nasz głos mógł być jakby decydujący właśnie w danych kwestiach.
A więc to nieoddanie głosu jest też nieutożsamianiem się z ojczyzną, z jej problemami, z przyszłością Polski. I na pewno tacy ludzie, którzy nie głosują, w ogóle nie powinni się w przyszłości wypowiadać na temat ojczyzny. Ja nie chcę powiedzieć, że nie powinni w ogóle uczestniczyć w tym, co daje im ojczyzna Polska, bo tego się nie da zrobić, ale powinni naprawdę szczerze, głęboko zachować sobie później swoje krytyczne negatywne głosy, które chcieliby wypowiadać wobec rządzących, bo tak właściwie nie są uczestnikami wyborów i nie są tymi, którzy gdzieś stworzyli taką, a nie inną scenerię polityczną w Polsce. Rozmawiamy na temat wyborów i dzisiaj w audycji Trudne Sprawy, audycji Liceum Salezjańskiego, chcemy odkryć to, a właściwie już odkryliśmy, wsłuchując się w głos Kościoła, że pójście na wybory jest naszym katolickim obowiązkiem. Na pewno będzie to grzech zaniedbania, jeżeli nie weźmiemy udziału w wyborach. I na pewno też chcemy dalej odkrywać to, co zrobić, żeby dobrze wybrać. Kiedy patrzymy na jakąś partię, kiedy się jej przyglądamy, najczęściej mamy okazję odkrywać te partie poprzez środki masowego przekazu. Dzisiaj internet przychodzi z pomocą. Niektóre partie polityczne wręcz w ogóle posługują się tylko internetem, aby reklamować swoją partię, swoją ideologię, swoje programy, ale mamy i telewizję, mamy gazety, mamy radio i poznajemy te partie. Na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, patrząc na daną partię? Jakim kluczem my jako katolicy powinniśmy otwierać tajemnicę danej partii, to jaka ona jest? Pozostańcie razem z nami i właśnie o tych kluczach otwierających prawdę o danej partii za chwilę będziemy chcieli rozmawiać po to, aby te wybory, które już za tydzień, były dla nas łatwe i były jak najbardziej dojrzałe i odpowiedzialne.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi, w uszach ci brzmi.
Tak, mamy jakieś problemy muzyczne. To śpiewał Marek Grechuta, utwór zatytułowany Ojczyzna. No właśnie, ojczyzna to nasz wspólny, tak jak wiemy, zbiorowy obowiązek, to nasza odpowiedzialność, to nasze żywe uczestniczenie także i w wyborach, które są przed nami. Patrzymy na daną partię, słuchamy i zastanawiamy się, czy właśnie ta partia jest partią, na którą ja jako katolik powinienem głosować. Prosta granica od wiek wieków biegnie pomiędzy lewą a prawą stroną areny politycznej. Z natury, z założenia lewicowe partie są w bardzo mocnej sprzeczności, w bardzo mocnym antagonizmie, jeżeli chodzi o poglądy i o prawdy wobec prawd ewangelicznych. I tu nie mamy wątpliwości. Wątpliwości pojawiają się wtedy, kiedy po prawej stronie pojawiają się partie, które z jednej strony są do siebie zbliżone, a tak często różnią się wobec siebie. Jakim kluczem powinniśmy otwierać tajemnice, tajemne prawdy danych ugrupowań politycznych, danych partii, które są? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, szukając tego, czy ta partia jest partią, na którą powinienem głosować?
Zdaje mi się, że taką, jeśli patrzymy pod względem katolickim, na wybór partii, no to musimy mieć świadomość, że ta partia ma jednak poczucie Boga w jakiś sposób, bo jako katolicy no, powinniśmy jakby właśnie nieść, szerzyć przykład wśród ludzi, powinniśmy się sprawdzić jako właśnie przykład rządzący, prawidłowy.
Tak, czy właśnie Bóg jest obecny, no to jest jakiś podstawowy taki klucz, czy Bóg jest obecny w poglądach tej partii, czy jest obecny też w decyzjach. Mówił o tym Jan Paweł II, nasz papież, także w 93 roku mówił tak: opcje polityczne katolików, trzeba to mocno podkreślić, winny być zgodne z ewangelicznym systemem wartości. Opcje polityczne, czyli opcje polityków, opcja danej partii powinna być zgodna z ewangelicznym systemem wartości, czyli ten system ekonomiczny, polityczny, moralny powinien być bardzo mocno zintegrowany z wartościami ewangelicznymi. I patrzymy na te partie. Czy jest tam Ewangelia, czy też nie ma? To jest bardzo ważny klucz, to jest bardzo ważne spojrzenie, to jest bardzo konieczne patrzenie na daną partię, na dane ugrupowanie polityczne. Jednakże ja boję się jednego i tak patrzę też na aktualne patrzenie wielu ludzi, także wielu katolików, którzy niestety trzeba to podkreślić, bardzo fragmentarycznie odczytują postawy ewangeliczne w danych ugrupowaniach partyjnych, politycznych. Bardzo fragmentarycznie skupiają się bądź to na jednej, bądź na drugiej stronie i nie starają się popatrzeć kompleksowo, całościowo na daną partię i na to zintegrowanie z ewangelicznym systemem wartości. Tak na pewno dla nas takim podstawowym założeniem patrzenia na to, czy dana partia jest ewangeliczna, czy też nie, jest popatrzenie na to, czy ta partia rzeczywiście służy dobru wspólnemu, czy ta partia będzie dbała o człowieka, czy będzie dbała o społeczność na każdym etapie życia człowieka. Czy ta partia będzie rzeczywiście przyczyniała się do bezpiecznego życia Polaków?
Właśnie, myślę, że ta ewangeliczność realizuje się na wszystkich płaszczyznach, nie tylko na reprezentowanych wartościach, chociaż one są niewątpliwie najważniejsze, ale powinniśmy moim zdaniem też zwrócić uwagę na kulturę wypowiedzi, jej merytoryczność, radzenie sobie z konfliktami, no i oczywiście stosunek do wyborców, no i do opozycji albo do partii rządzącej.
Bo na pewno te partie, które dzisiaj widzimy na arenie polskiej, niektóre choć tak bardzo pociągają młodych ludzi, te partie, które się pojawiły nie tak dawno nawet, pociągają młodych ludzi swoją, niektórzy mówią, świeżością, w końcu swoją jakąś taką możliwością wyrażenia tych poglądów, które ciągle były gdzieś przez wcześniejsze ugrupowania odrzucane. No te partie bywają bardzo często też już teraz coraz bardziej akceptowalne i zauważalne przez młode pokolenie, ale to, co mówi Karolina, faktycznie powinniśmy dokładnie przyjrzeć się nie tylko tej sferze moralnej, ale też tej zewnętrznej stronie, czy ci politycy są politykami, którzy wypowiadają się merytorycznie, spokojnie, którzy, myślę, że przede wszystkim należy powiedzieć, mówią prawdę i ta prawdomówność jest niezmiernie ważna. Chyba jest nam łatwiej popatrzeć i ocenić daną partię, kiedy mamy doświadczenie tej partii z wcześniejszych lat jej obecności na arenie politycznej naszej ojczyzny. Mamy doświadczenie tej partii, wiemy, co ta partia zrobiła, wiemy, czego dokonała, wiemy, jak reagowała na różnego rodzaju sytuacje. Kiedy dzisiaj patrzymy na Polskę, to możemy jednej partii być za coś wdzięczni, możemy być dumni z tej partii, a z kolei inną partię możemy oceniać nieco bardziej krytycznie. I powinniśmy, patrząc na to ugrupowanie, przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak to ugrupowanie przyczyniło się do aktualnego życia naszego narodu. Kiedy dzisiaj patrzymy na Polskę, to nie jest to taka sama Polska jak jeszcze 5 lat temu. I to nie jest taki sam kraj w Europie jak jeszcze kilkanaście lat temu. I na pewno takie działanie grupy ludzi, którzy służą Polsce, którzy ulepszają jej infrastrukturę, ulepszają jej zasoby też materialne, a więc starają się o to, aby zarobki były większe. Tutaj powinniśmy to zauważać, powinniśmy tego dostrzegać. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, patrząc na ugrupowanie polityczne, na partię, którą powinniśmy wybrać? Czy macie jakiś pomysł?
Może liczba poparcia jeszcze jest ważna dosyć dla... Właśnie to zależy od tego, jak bardzo bierzemy jakby poważność partii. Czy to właśnie w zależności od liczby wyborców będzie zależeć, od liczby poparcia będzie właśnie zależeć powaga, z jaką traktujemy, jaką ludzie na innym, jako ludzie w Polsce traktują tą partię.
No na pewno te sondaże gdzieś podpowiadają nam, która partia jest mocna. Jednakże nie zawsze sondaże są adekwatne i zgodne.
Myślę, że to może być dla nas jakiś wyznacznik, ale nie powinniśmy też tak silnie się tym sugerować, bo na przykład myślę, że część ludzi myśli, że na przykład jak zagłosują na jakąś mniej popularną partię, to będzie głos stracony. A myślę, że to nie jest prawda do końca.
To nie jest prawda do końca i tak powinniśmy tutaj bardzo, bardzo uważać na to. Powinniśmy czuwać i powinniśmy jak najbardziej zwracać na to uwagę. Klucze, które otwierają nam oblicze danej partii, na pewno obietnice. Obietnice przedwyborcze są czymś zawsze takim zachęcającym, dającym jakąś perspektywę. Obietnice są połączone z hasłami wyborczymi danej partii, ale tak niejednokrotnie, nawet patrząc dzisiaj, te obietnice w ogóle nie mają racji realizacji ze względów ekonomicznych, ze względów finansowych. Niektórzy mają tak bujną, trzeba powiedzieć, wizję przyszłości Polski i dają tak wiele przywilejów Polsce i Polakom, że tylko by się chciało na nich głosować. Ale kiedy tak usiądziemy i realnie przeliczymy, czy faktycznie te obietnice mogą być zrealizowane, no to łapiemy się za głowę i mówimy, skąd te pomysły, dlaczego takie pomysły i dlaczego takie zakłamanie, takie kłamstwo stosowane jawnie i publicznie i otwarcie. Powinniśmy na to zwrócić uwagę i na pewno powinniśmy sięgać do bardzo kompetentnych źródeł ekonomicznych, które też analizują obietnice danych partii politycznych od strony ekonomicznej. Powinniśmy na to popatrzeć, czy te obietnice w ogóle będą miały rację bytu. Jak się okazuje, dzisiaj rozbieżność finansowa pomiędzy partiami politycznymi, jeżeli chodzi o obietnice, to jest rozbieżność od 4 miliardów do 20 miliardów. Ogromna, ogromna rozbieżność i na to należałoby na pewno zwrócić uwagę. Jakim kluczem otwieramy prawdę danej partii, jakim kluczem możemy odkryć to, czy na daną partię warto głosować. Pozostańcie razem z nami. Audycja Trudne Sprawy, audycja Liceum Salezjańskiego. Tego wieczoru rozmawiamy przed wyborami, o wyborach i o obowiązku głosowania katolików, ale także i o umiejętności, sztuce oddania głosu na partię, która będzie nami rządziła już niebawem.
Podzielone murem schody. każdą stronę. Moje ciało mury podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę. Głowy na prawą stronę. Moja ulica mury podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zamiast słony obserwuje obie strony. Moja ulica mury podzielona, świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona, zamiast słony obserwuje obie strony.
Zespołu Kult Arachia, lewa strona, prawa strona i trzeba wybierać. Bardzo Wam dziękujemy za udział w tej audycji, za wpisy na Facebooku. Justynka napisała: idę, bo wiem, że trzeba, ale czasem już nie wiem, na kogo głosować ze względu nie na hasła, ale na kolejne wybory. Najbardziej podoba mi się system jednomandatowy, nie partia, tylko osoba. Dodałabym jeszcze punkt, aby zobowiązania przedwyborcze były wiążące. A więc te wszystkie obietnice, żeby były rzeczywiście wiążące. I nie ma zmiłuj się, że ktoś naobiecywał, a potem z tego wychodzi jedna wielka klapa.
Ja myślę, że to bardziej w naszej kwestii jest, żeby rozważyć to realnie. I myślę, że partie muszą obiecywać, bo muszą jakby stworzyć sobie takie hasła, prawda? Oni do końca też nie są w stanie przewidzieć, co będą mogli realizować, a co nie. A my powinniśmy to realnie rozpatrzyć, czy oni są w stanie to zrobić, czy nie są. I wiadomo, że powinniśmy do tego też podchodzić z takim przymrużeniem oka, że nie oczekiwać, że wszystko im się uda. Jak uda im się część, to naprawdę już będzie dobrze, moim zdaniem.
Bo to jest też taka rzeczywistość, zresztą tak jak patrzymy też na naszą aktualną rzeczywistość, że pewne założenia, obietnice są dawane i to jest pewna idea, pewne założenie, można powiedzieć pewna konstrukcja, którą chce się zbudować, którą chce się w Polsce zainstalować, ale widzimy też arenę świata i choćby i doświadczenia ekonomiczne świata, które dzisiaj tak bardzo mocno wpływają na kondycję realizacji pewnych obietnic, też powinny być odczytane. My niestety, Polacy, patrzymy bardzo wąsko i patrzymy tylko na jedno. Często tylko ograniczamy pogląd na temat jakiejś partii politycznej, ograniczamy go do tylko jednego aspektu etycznego danej partii. Przekreślamy wszystko, przekreślamy wysiłek, poświęcenie, zaangażowanie dla dobra ojczyzny tej partii, bo coś jednego w niej jest nie tak. I bardzo chętnie przekreślamy wszystko inne, co robili. Eliminujemy ten kontekst zewnętrzny, także sytuację globalną, światową, choćby i po linii ekonomicznej. I dlatego też bałbym się tego, żeby były zobowiązania wiążące. Jeżeli tak, to zobowiązania wiążące, uwzględniające sytuacje światowe, przynajmniej po linii ekonomicznej, bo na pewno tutaj, jeżeli chodzi o moralność związaną z życiem, to nic i nikt tego nie powinien zmieniać, bo to przykazanie jest niezmienne, jest jedyne i nie powinno być nad nim żadnych dyskusji. Dziękujemy za tego, za ten wpis i posłuchajmy kolejnego wpisu Magdy. Należy do coraz większego grona osób zniesmaczonych obecną polityką i politykami. Właściwie z utęsknieniem czekam na to, by było już po wyborach, żeby ktoś wreszcie posprzątał te wszechobecne, szpecące krajobrazy plakaty wyborcze i aby z radia i telewizji zniknęły bajkowe spoty wyborcze pełne pustych sloganów i obietnic. Mam dość tych niewiele wnoszących, a często bardzo agresywnych debat wyborczych i codziennego koncertu życzeń przedstawicieli kandydujących partii. Mam prawo i obowiązek wybierać, ale czy tak naprawdę mam wybór? Dla mnie to tylko wybór mniejszego zła. Pewnie jak większość ulegnę którejś z politycznych obietnic. Jednak, jak zawsze, okaże się, że prawdziwe plany polityków poznamy po wyborach. Przykre, bo wydaje mi się, że odrobina ludzkiej przyzwoitości nakazywałaby, żeby powiedzieć, co nas czeka, zanim wrzucimy głos do urny. Chciałabym w kraju mądrych i wykształconych polityków, którzy mnie, obywatela, traktowaliby poważnie i z należytym szacunkiem. Być może wtedy wybory nie będą przykrym obowiązkiem.
Ja bym się nie zgodziła. Myślę, że to, że są plakaty, że są debaty, to jest element demokracji. On po prostu musi być, jeśli chcemy żyć w państwie demokratycznym. A poza tym wszystkim najłatwiej jest narzekać. I tak naprawdę nikt nie zdaje sobie sprawy, jak ciężka jest praca polityka. I tak naprawdę ja wierzę w nich i myślę, że wszyscy tak naprawdę się starają. Tylko wiadomo, że wiele czynników ich ogranicza. I jeśli nasze społeczeństwo będzie myśleć w ten sposób, że tylko jest źle, że tylko władza jest okropna, że wszystko dzieje się jak najgorzej i będą rozpowszechniali takie opinie nawet w Europie, to nie będzie się działo lepiej.
Nie będzie się działo lepiej, ale też musimy czy powinniśmy być empatyczni, powinniśmy też starać się współodczuwać to, co czują ludzie, którzy tych obietnic mieli tak bardzo wiele. I tak jak właśnie przed chwilą mówiliśmy choćby o tych już teraz obecnych bajkowych obietnicach ekonomicznych, prorodzinnych i tak dalej, że wszystko będzie dobrze poukładane, będą dodatki, będą emerytury, będzie wszystko naraz, jedna partia w przeciągu 4 lat wszystko odmieni dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Powinniśmy na to patrzeć, powinniśmy to odczytywać i na pewno tą partię, która tak bajkowo kreuje swoją przyszłość, eliminować. Mamy do tego prawo. I to powinniśmy czynić i na pewno powinniśmy dawać też możliwość tej partii, która jest najbardziej optymalna, która być może już pokazała, że potrafi gospodarzyć, że potrafi dbać o dobro człowieka i że potrafi też dbać o dobro Polski.
Ja myślę, że też powinniśmy pozbyć się myślenia my i oni. Oni to władza, my to obywatele. Bo tak naprawdę jesteśmy jednym społeczeństwem, jesteśmy jednym państwem i powinniśmy ze sobą współpracować. I to nie tylko od władzy zależy, jak będzie wyglądało nasze życie, ale także od nas samych. Myślę, że w dużo większej mierze od nas samych. Jak my wykreujemy to społeczeństwo, jakimi będziemy obywatelami i jak bardzo zaangażujemy się w życie społeczne.
Ważną kwestią też jest, że jeśli takie partie wschodzące wcześniej, na przykład takie, które ostatnio powstały w ostatnim czasie, nie reklamowałyby się w żaden sposób, tylko by właśnie dawały takie prawdziwe obietnice, to miałby dosłownie zerowe poparcie, bo nikt by ich jakby nie brał pod uwagę.
Tak, pozostańcie razem z nami. Ta nasza audycja dobiega już powoli do końca. Posłuchamy jeszcze jednego utworu muzycznego po to, aby była refleksja, aby była też decyzja pójścia na wybory, spokojnego pójścia na wybory nie dlatego, że musimy iść, ale dlatego, że możemy iść, bo takie jest nasze prawo. I dzięki Bogu, tak jak Michał tutaj mówił, Polska nie jest krajem, który uczestniczy w wyborach pod groźbą kary finansowej, tak?
Tak jak to jest w Szwajcarii właśnie, ponieważ w Szwajcarii co prawda poparcie, przepraszam, nie poparcie, Udział w wyborach wynosi aż 98%, lecz tam jest kara pieniężna dla tych członków społeczeństwa, którzy głosu nie oddają.
My możemy czynić to dobrowolnie, nie musimy być wynagradzani za udział w wyborach, albo nie musimy być karani, bo też jedna i druga opcja w Europie funkcjonuje. Możemy po prostu pójść i myślę, że od naszej wewnętrznej wrażliwości, od naszego też dobrego nastawienia do tego, co ma być przed nami, tak bardzo wiele będzie zależało. Posłuchajmy teraz jeszcze utworu muzycznego i za chwilę będziemy chcieli podsumować dzisiejszą audycję Trudne Sprawy, która nosiła tytuł Czy dla katolika udział w wyborach jest obowiązkowy? I także mówiliśmy o tym, jak najlepiej wziąć udział w wyborach i na kogo głosować.
Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust.
Dziękujemy za kolejne wpisy na Facebooku. Justynka pisze, głosuję już ładne kilka razy, śledzę na bieżąco i przeraża mnie, jak szafuje się ludzkim życiem. Dlatego podoba mi się system brytyjski. Jak ktoś się nie sprawdzi, to go potem nie ma. A zobowiązania spowodowałyby, że nie opowiadano by bajek, a z głosem w studiu dziewczęcym, tak to Karolina, pogadamy za 20 lat. Ech, gratuluję optymizmu. Chodzę, bo wierzę. No, Karolinka, broń się.
Miałam się bronić? Mm-hmm. Ja myślę, że nie jestem świadoma tego, że oczywiście nie wszystkie obietnice się spełniają. Jestem świadoma tego, że może nigdy nie będzie idealnie, ale jeśli my będziemy głęboko w to wierzyć, że będzie lepiej i że ta sytuacja się poprawi i że mamy naprawdę realny wpływ na nią, to rzeczywiście będzie lepiej. Będzie na pewno lepiej niż jeśli będziemy cały czas narzekać.
Chcemy podsumować tę audycję jako katolicy. Tak jak mówi Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej, Christis Fideles Laici, mają prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce. Dotyczy to prawo i obowiązek wszystkich i każdego. Ale także i nie słyszymy z ust Jana Pawła II słowa, z błogosławionych ust, zarzuty pod adresem polityki nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności katolików w sprawach publicznych. Dlatego nie usprawiedliwiajmy się tym, że polityka jest zła, nie usprawiedliwiajmy się tym, że politycy są źli, że nie ma ugrupowań politycznych dla nas. To, tak jak mówi Jan Paweł II, nie usprawiedliwia naszej nieobecności katolików w sprawach publicznych. Mamy zatem pójść na wybory i do tego chcieliśmy zachęcić wszystkich naszych radiosłuchaczy, ale także i poszukiwaliśmy jak najlepszych kluczy, które pozwoliłyby nam odkryć tę partię, to ugrupowanie, na które należałoby głosować. I przede wszystkim powinniśmy pamiętać, podejmując wybór, o skreśleniu jakiegoś kandydata bądź kandydatki, o czym powinniśmy pamiętać?
No, myślę, że na pierwszy ogień rzucają tutaj się takie czynniki zewnętrzne, jak kultura wypowiedzi, reprezentowane wartości, jakiś stosunek do innych ludzi.
Na pewno dla nas, katolików, te wartości to są wartości ewangeliczne.
Wartości ewangeliczne, słusznie. Właśnie wiara w Boga danej partii, gdyż wiadomo, że wiadomo, tak powinno przynajmniej być, że partia będzie niosła przykład, jeśli wierzą w Boga.
Tak, i te wszystkie późniejsze decyzje będą podporządkowane też tej hierarchii wartości ewangelicznych, hierarchii dekalogu, a więc tym wartościom, które od wieków w sposób sprawiedliwy, bezpieczny, owocny właśnie modelują, kształtują życie społeczeństw. Jaki klucz jeszcze powinniśmy używać, patrząc na partię, chcąc ją odkryć?
Powinniśmy zwrócić na szacunek do życia. Polityka powinna bronić życie innych ludzi. Czyli polityka nie powinna popierać ani eutanazji, ani aborcji, ani in vitro. Każdy polityk, na którego głosujemy, zgodnie ze swoim sumieniem, powinien szanować prawo do życia od chwili poczęcia aż do śmierci naturalnej.
Tak, i to jest bardzo ważne, co Karolina mówi, na to powinniśmy zwrócić uwagę, ale też powinniśmy popatrzeć na tą etykę prawdomówności, etykę ekonomii, tak? Bo tutaj na tym polu także nie można być niewrażliwym, nie można na to nie patrzeć, a więc kwestia popatrzenia na wszystkie obietnice.
Właśnie obietnice wyborcze, trzeba pamiętać, że no, politycy nie zawsze są w stanie właśnie spełnić tych obietnic. Trzeba o tym pamiętać, że mają na to właśnie znaczenie czynniki ekonomiczne, a także no właśnie nowo wschodzące partie, takie jak ostatnio powstały, właśnie żeby zwiększyć swoje poparcie, dają właśnie takie dużo takich obietnic bez pokrycia.
Takich pustych obietnic, tak, które powinny nas już na wstępie zahamować i powiedzieć, to nie tak, to nie tędy droga, to nie osoby godne zaufania, a na pewno to nie osoby godne poparcia i godne uznania. Będziemy za chwilę, już za tydzień, niespełna za tydzień głosowali i pełnoletni pójdą być może po raz kolejny do urn, aby wybrać. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Anny z naszego Facebooka, Trudne Sprawy. która pisze tak. Aby wybory nie stały się przypadkiem, warto iść chociażby z tego względu, że osłabną szansę osób nieodpowiedzialnych, którzy mogliby w sposób tragiczny wpłynąć na funkcjonowanie państwa. Jest jeszcze czas, aby poznać własnych kandydatów. To nie znaczy, że będą idealni, a rzeczywistość zmieni się w raj. Chodzi jednak o to, by byli głosem naszych wartości, przekonań i dążeń. Warto więc mądrze głosować. I tym waszym zewnętrznym głosem, głosem płynącym spoza radia tego wieczoru, chcielibyśmy zakończyć tę audycję właśnie mówiąc o tym, że trzeba i warto mądrze głosować i do takich wyborów chcielibyśmy zachęcić, aby te wybory były mądre, aby te wybory były jak najbardziej dojrzałe, aby te wybory były jak najbardziej odpowiedzialne. Jako katolicy, zgodnie z nauką Kościoła, mamy obowiązek w nadchodzącą niedzielę pójść i oddać głos. Nie rozpaczajmy i nie narzekajmy i nie mówmy, że nie mamy na kogo głosować, bo tak jak słyszeliśmy, błogosławiony Jan Paweł II mówił, że bardzo często narzekanie i krytyka, a trzeba powiedzieć, że Polacy wiodą w tym prym, taka postawa bardzo często zniechęca do udziału w życiu politycznym, publicznym. Nie powinniśmy ulegać tym zniechęceniom, ale mimo wszystko ze spokojem odkryć prawdę poszczególnych partii. I bójmy się tego, że kluczem naszego oceniania danej partii będzie tylko jedna sfera etyczna, czy to sfera dotycząca etyki życia, czy to tylko sfera dotycząca etyki na przykład ekonomii. Powinniśmy popatrzeć szerzej, głębiej, powinniśmy popatrzeć, co dana partia sobą już reprezentuje, co się zmieniło wokół nas, co się może jeszcze zmienić i powinniśmy, tak jak mówiliśmy, być bardzo, bardzo ostrożni, słysząc wszelkiego rodzaju różnorodne obietnice i plany, które dana partia nam daje, bo często jest tak, że są to po prostu zwyczajne kłamstwa. Te audycje dla Państwa prowadziła młodzież Liceum Salezjańskiego, dwie Karoliny i Michał. I tak jak zawsze chcielibyśmy na zakończenie pozdrowić. Bardzo proszę, Karolina.
Dobrze, to ja pozdrawiam moją babcię Halinkę, która na pewno mnie słucha, moich rodziców i wszystkich obywateli, którzy zamierzają wybrać się na wybory.
Tak jest, druga Karolina.
Ja chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy dotrwali w audycji i czekając, aż wreszcie się przemogę. Chciałam pozdrowić moją mamę, moje dwie koleżanki, Klaudię i Ewę, które obiecały, że będą słuchać, oraz panią Anię. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Tak jest, Michał.
Ja pozdrawiam rodziców ogólnie. Mam nadzieję, że dotrwali do końca.
Na pewno tak. I pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Pozdrawiamy szczególnie studentów, którzy przyjechali do Wrocławia i czują się tutaj coraz lepiej. Przypominamy, że nasze audycje Trudne Sprawy są audycjami cyklicznymi. Odbywają się w pierwszy, trzeci i piąty poniedziałek miesiąca. Pierwszy, trzeci i piąty, nieparzyste, od 21:30. Zapraszamy do zaglądania na naszą internetową stronę na Facebooku Trudne Sprawy i dziękujemy tym wszystkim, którzy dzisiaj do nas napisali, bądź to SMS-y, bądź napisali do nas na Facebooku. Niezmiernie cenne są wasze głosy i to one wpływają też na kształt tej audycji, na mądrość tej audycji. Tak więc serdecznie chcę pozdrowić zarówno Anię, Justynkę i Magdę, które napisały dla nas na Facebooku swoje myśli, podzieliły się swoim bogactwem. Tak więc pozdrawiamy was. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy, a zwłaszcza spokojnego, mądrego udziału w nadchodzących wyborach. Szczęść Boże!